To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
porozmawiamy o tym, dlaczego w Polsce wciąż mnóstwo śmieci ląduje na wysypiskach i co każdy z nas może zrobić, żeby ich było jak najmniej.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jakub Chełmiński, witam w podcaście 8.10. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Aneta Stawicka, kierownik do spraw edukacji i komunikacji w Rekopolu, czyli Organizacji Odzysku Opakowań.
Tak jest, Organizacji Odzysku Opakowań, dokładnie.
To proszę powiedzieć, czym się zajmujecie?
No cóż, to jest działalność, którą wyznacza ustawa o opakowaniach. Organizacje Odzysku Opakowań zajmują się realizacją obowiązku recyklingu dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek. Co to oznacza? Każdy, kto wprowadza na polski rynek opakowania, produkt w opakowaniu, ma obowiązek poddania określonej ich liczby recyklingowi. Z roku na rok to są poziomy recyklingu, które są ustalane przez Ministerstwo Środowiska.
Chyba nawet przez Unię Europejską.
I Unię Europejską, dokładnie. My jakby tutaj przenosimy te przepisy na polski rynek. I określoną ilość opakowań przedsiębiorca musi poddać recyklingowi. My w jego imieniu realizujemy ten obowiązek, współpracując z firmami gospodarki odpadami, kupując od nich tak zwane dokumenty potwierdzające recykling, czyli to, co oni realnie poddadzą recyklingowi, my taką ilość kupujemy, no bo nie możemy sobie wyobrazić, że na przykład przedsiębiorca biega po rynku i szuka swoich opakowań na rynku, tak? Tylko one są podzielone na poszczególne frakcje, mniej więcej tak jak my segregujemy, jest oddzielnie papier z tekturą, oddzielnie szkło, oddzielnie są tworzywa sztuczne, aluminium, stal, drewno i każde z tych opakowań ma określony poziom recyklingu na dany rok. Te poziomy oczywiście z roku na rok rosną i to rosną dość gwałtownie ostatnio.
No a jak? Czy to idzie w zgodzie też z tym, jak Polacy segregują? Bo powiem pani, że jak patrzę do śmietnika w moim bloku, to różnie to wygląda.
Wie pan co, generalnie no, jest taki moment, że jest bardzo duży problem z odpadami i z realizacją tych obowiązków, dlatego że tych odpadów dobrze wysegregowanych brakuje na polskim rynku. Jednak Polacy są przyzwyczajeni do tego, że jak nie wiem co z czymś zrobić i nie do końca jestem przekonany, to wyrzucę do czarnego worka. Efekt jest taki, że...
Czyli do zmieszanych.
Do tak zwanych zmieszanych. Efekt jest taki, że na przykład jeśli idzie o papier, to tego papieru już z tego zmieszanego worka wysegregować nie można, dlatego że on jest albo zamoczony, albo jest zatłuszczony, zanieczyszczony przez inne odpady, a on się już do recyklingu nie będzie nadawał. Także tak to niestety
wygląda. A to powiedzmy o tych najczęstszych błędach, które są. Na pewno do papieru nie można właśnie rzucać mokrego, prawda? Zatłuszczonego, zdaje się, że też pudełko po pizzy z tłustym niszczy całą tą partię, jak rozumiem.
Tak. Z papierem jest tak, że do papieru nie możemy wyrzucać ani mokrego papieru, czyli ani chusteczek, ani papieru toaletowego, chociaż nam się wydaje, że to papier, ani ręczników papierowych.
A te, przepraszam, tekturowe środki papieru toaletowego, czyli te takie...
Tak, to już one można, tak? są okej, to jest tektura, także spokojnie możemy to wyrzucić, natomiast zazwyczaj ręcznik papierowy, chusteczka są namoczone, tak? Pan powiedział o kartonie na pizzę, no to jest taki ciekawy przykład, że jeżeli ten karton nie jest zatłuszczony, to możemy go spokojnie tam wyrzucić i on się będzie nadawał do recyklingu. Natomiast jeżeli jest zatłuszczony, to nie możemy, bo on może zanieczyścić inne frakcje. Papier jest, że tak powiem, dosyć takim delikatnym tworzywem do recyklingu, dlatego że jego można poddać tylko kilka razy recyklingowi. On potem się rozciągają te włókna celulozowe i on już się nie nadaje. No tym ostatnim momentem, tak jak wiemy, jest papier toaletowy po prostu. Albo chusteczki. I już z tego się papieru więcej zrobić nie da.
A te tetrapaki słynne, czyli kartony z zewnątrz, one mają chyba i tekturę, i aluminium w sobie, tak?
Tetrapaki mają i tekturę, i aluminium, ale mają też tworzywo sztuczne w środku, bo tam jest warstwa taka powlekana z tworzywa. Z tetrapakami jest tak, że segregujemy je do worka, do pojemnika żółtego, czyli tam, gdzie wrzucamy i tworzywa sztuczne, i metale. To tam wrzucamy tetrapaki. Nie sugerujmy się tym, że one wyglądają jak opakowanie kartonowe. To nie jest w środku opakowanie kartonowe. Proszę sobie rozciąć, zobaczyć. Tam jest kilkanaście nawet warstw poszczególnych frakcji, tak żeby no, to, co mamy w środku, nie wyciekło nam.
I rozumiem, że udaje się już przetwarzać. Pytam, bo jak parę lat temu wchodziła segregacja śmieci w ogóle, to trochę, przynajmniej w Warszawie, było tak, że w zależności od podmiotu, który te śmieci odbierał, można było do tego wrzucać albo do tego, kto miał jaką maszynę. Czy teraz już no, żółtego I koniec dyskusji.
Do żółtego i koniec dyskusji. Są to również jakby wytyczne ministerstwa i ministerstwo wydało rozporządzenie o tym, co jak segregujemy. W związku z tym, jeżeli któraś gmina czegoś nie wie i nie wie, co jak opisać u siebie, to zachęcam do przeczytania tego rozporządzenia. Tam jest czarno na białym wszystko napisane, gdzie co wyrzucamy. Jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, takim błędzie segregacyjnym, na który zwracają uwagę głównie recyklerzy papieru, ale też firmy odbierające właśnie papier, które przygotowują je do recyklingu. Pamiętajmy, że większość kubeczków, które kupujemy na stacji, to nie są kubeczki papierowe.
Te po kawie, tak?
Po kawie, tak. Na stacji, gdziekolwiek, tak, te jednorazowe. One są od środka powlekane. Czasem są powlekane woskiem, czasem inną substancją. Więc taka prośba od tych, którzy przetwarzają papier, żeby te kubeczki jednak do zmieszanych wyrzucać. Chyba, że ktoś rzeczywiście ma na to certyfikat, że to jest 100% papieru, no ale to ciężko w papierze utrzymać napój, tak?
Można też czasami z własnym kubkiem na stacji poprosić o kawę.
Tak, i bardzo do tego zachęcam i widzę, że bardzo dużo osób już w tej chwili w zasadzie jeździ z własnymi kubkami, sobie w domu płucze, nalewa, nie ma na stacji problemu ze skorzystaniem z własnego kubka.
I tym sposobem doszliśmy do tematu naszego głównego rozmowy, bo dzisiaj jest 11 maja, czyli Dzień Bez Śmiecenia. Ci kierowcy, którzy jeżdżą z własnymi kubkami, można powiedzieć, że obchodzą go codziennie. Jak wy będziecie go obchodzić?
To już jest 17. edycja, którą organizujemy w Rekopolu. To już 17 lat. W tym roku będziemy zachęcać, zresztą każdego roku zachęcamy ludzi do aktywności, tak? My jako Rekopol nie organizujemy niczego, natomiast organizujemy wydarzenia w mediach społecznościowych tak, żeby każdy mógł z nich skorzystać. W tym roku pomysł mamy taki. Zapraszamy do wejścia albo na naszą stronę, albo na naszego Facebooka, albo na Instagrama. Tam znajdziecie Państwo informacje, materiały o konkursie, który robimy w tym roku. Konkurs jest taki, pobierzcie materiały edukacyjne z naszej strony, one są całkowicie darmowe, można je wykorzystywać na prawo i lewo, prosimy o nieprzerabianie oczywiście, natomiast można z nich korzystać. Jak Państwo pobierzecie te materiały, wymyślcie jakąś aktywność, którą możecie zrobić ze swoimi znajomymi w szkole, ze znajomymi, nie wiem, na imprezie, z sąsiadami. Cokolwiek, wymyślcie, zróbcie to, wykorzystajcie nasze materiały, wypełnijcie formularz, przyślijcie do nas. Do wygrania będą dla najlepszych i rowery, tak żeby z własnej energii korzystać jeżdżąc, i bardzo fajne plecaki z ciekawymi ekogadżetami, które będą od nas w prezencie.
Ja podam jeszcze adres, to jest rekopol.pl.
Tak, albo www.dzieńbezśmiecenia.pl.
A, może też
tak,
w ten sposób.
I Facebook też Dnia Bez Śmiecenia do wykorzystania.
Ja też szukam, bo uważam, że przy każdym śmietniku w Polsce powinna być taka jasna instrukcja, to o czym przed chwilą trochę powiedzieliśmy, co do tego papieru,
tak.
Bo jeszcze nie powiedzieliśmy o błyszczących gazetach, kolorowych magazynach, prawda?
Jeszcze nie powiedzieliśmy o tworzywie sztucznym, nie powiedzieliśmy o szkle, jeszcze dużo mamy.
To proszę, te najczęstsze błędy, bo to taki dzień, że może ludzie bardziej się zastanowią. Błyszczące gazety,
wyrzućmy do papieru. Firma, która je wysegregowuje już po nas, będzie wiedziała, co z nimi zrobić. Część recyklerów przerabia już takie rzeczy, tylko oddzielnie je przerabia. Nam się wydaje w Rekopolu tak, że człowiek powinien mieć jak najprostszy sposób na segregowanie.
No właśnie.
Tak? To nie chodzi o to, żebyśmy my stali przy tym koszu na śmieci i pół godziny się zastanawiali, tu czy tu, co ja mam z tym zrobić. Więc papier do papieru, prosta zasada, byle byłby suchy i nie tłusty. Jeśli chodzi o szkło, bo to jest ważna rzecz i tego wiele osób nie wie, do szkła wyrzucamy tylko słoik i butelkę. Nie wyrzucamy lustra, nie wyrzucamy szyby, nie wyrzucamy szklanek, nie wyrzucamy kieliszków, talerzy, nic więcej oprócz słoika i butelki. To są zupełnie różne rodzaje szkła. Z czego innego zrobiony jest słoik, z czego innego zrobiony jest, nie wiem, kieliszek do wina czy talerz. To szkło, które jest kieliszkiem, lustrem, szybą, nie nadaje się do recyklingu. Dlatego tak ważne jest, żeby nie zanieczyścić tego, co się nadaje do recyklingu.
To od razu zapytam w imieniu sąsiada. Jeśli to szkło tam ląduje w torebce plastikowej, to jest duży problem potem, że trzeba ją wyciągnąć? Bo u mnie to jest nagminne i zapytałem nawet sąsiada. Po prostu ludzie nie chcą rzucać z dużej wysokości, jak pojemnik jest pusty, bo to hałasuje. W związku z tym wstawiają taką torbę pełną na przykład butelek czy słoików. No właśnie.
Ją się da wyciągnąć oczywiście z tego strumienia. Myślę, że nie jest to aż tak wielki problem. Ważne, żeby to był słoik i butelka, a nie jakieś inne szkło. Też chciałam Państwu powiedzieć taką rzecz, bo część z Państwa wiem, że na pewno myje odpady przed surowce. O, lepiej nazwać to surowcami, przed wyrzuceniem. Nie róbcie tego państwo, nie trzeba tego myć, nie trzeba zdzierać etykiet z niczego. Wystarczy wychlapać, jeżeli mamy tam jakąś zawartość, żeby nam nie śmierdziało, ale nie myjmy tego, bo jeżeli każdy z nas umyje, to zużyjemy dużo wody. Firmy komunalne mają zamknięty obieg wody, one te wszystkie odpady przygotują tak, jak trzeba do recyklingu, żeby one były zdatne. Tak samo w przypadku słoika i butelki nie zdzierajmy, tam są często takie metalowe obręcze, które ciężko zdjąć z tego słoika. Też tego nie ruszajmy, natomiast jeżeli to jest łatwo odkręcalne, wyrzućmy do metalu, czyli do pojemnika żółtego. No i jeśli chodzi o pojemnik żółty, który jest najbardziej, że tak powiem, pojemny, co my tam wyrzucamy? Aluminium, stal, te opakowania wielomateriałowe, o których już powiedzieliśmy, i tworzywo sztuczne, tak? Czyli wszystkie opakowania z tworzywa sztucznego, czy to kubeczki po jogurcie, czy butelki PET. No za chwilę butelek PET pewnie nie będziemy wyrzucać już do tego pojemnika, ale póki co jeszcze wyrzucamy. No i wszystkie rzeczy z tworzywa sztucznego, czyli wszystkie opakowania, które są zrobione z tworzywa sztucznego, bo tak naprawdę te worki, które mamy do segregacji, służą do segregowania opakowań, tak? Jeżeli mamy na przykład jakieś zabawki plastikowe, oddajmy je do PSZOK-u. PSZOK to jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
W każdej gminie powinien taki być.
Który, tak, w każdej gminie powinien być. Takie rzeczy oddawajmy do PSZOK-u, tak samo jak mamy jakieś gabaryty duże, mamy odpady budowlane jakieś w niewielkiej ilości, ale też prośba, sprawdźcie państwo na stronie swojej gminy i w swoim PSZOK-u, co możecie oddać i w jakich ilościach, bo za część odpadów będzie trzeba zapłacić. Mhm.
Małe siatki foliowe?
Małe siatki foliowe do tworzywa. Ja proponuję taki trik zrobić, żeby uzbierać ich kilka, wrzucić do jednej i zawiązać. Wtedy one nie będą fruwały. Wtedy one nigdzie nam nie ulecą, bo to najczęściej, jak sobie myślimy o odpadach, to widzimy takie wielkie śmietnisko, gdzie fruwają mewy i fruwają torby foliowe. Tak? Więc też chodzi o to, żeby to było bezpieczeństwo dla tych zwierząt, żeby one się tym nie truły. Także po prostu kilka siatek zwiążmy, wyrzućmy. Nie polecą.
Czy nadal trzeba zrywać wieczór z jogurtów, z serków, bo tam mamy plastikowe pudełko i to przykrycie jest jakby aluminiowe. Trzeba to rozdzielać, czy można?
Nie, nie zrywajmy tego, dlatego że to jest tak zwana, to się nazywa warstwą podsitową. To są te drobne odpady, które jak firmy komunalne przesiewają odpady, one mogą odpaść, przelecieć przez to tak zwane sito. Więc nie odrywajmy, zostawmy je po prostu przyczepione. Firma sobie już z tym poradzi i ogarnie temat.
Super, to bardzo to segregowanie się ułatwia.
Bardzo się ułatwia, bardzo, bo też wchodzą nowe technologie, które wprowadzają firmy komunalne, jest dużo, dużo łatwiej. Dlatego, tak jak mówię, to ma być dla nas proste, łatwe i przyjemne. My nie mamy stać przy tym śmietniku i się zastanawiać, co z tym zrobić. Jeszcze tylko o bio powiem, bo to też jest taki temat. Większość gmin ma już wprowadzone bioodpady, że można resztki oddawać. Pamiętajcie państwo, żeby do bio nie wrzucać mięsa, nie wrzucać ryby, nie wrzucać kości ani ości. Cała reszta, że tak powiem, żywnościowa, czy trawa, czy tam jakieś gałązki, tak? Natomiast te rzeczy do zmieszanych.
Mhm, jasne. Dobrze, to chciałem przejść teraz. Trochę już pani o tym wspomniała, że wkrótce nie będziemy butelek PET wrzucać do żółtych pojemników. No, z tym wkrótce to powiedzmy tak umownie,
no tak,
bo ustawa o systemie kaucyjnym powstaje już dość długo, chyba od 2 lat. Ciągle jeszcze nie jest procedowana. A projekt, który znamy, to w ogóle zakłada, że ona wejdzie w 2024, a się odsuwa, czyli pewnie jeszcze później. O co chodzi, że tego się nie daje szybciej zrobić? Wszystkie kraje dookoła Polski już to mają, to działa, a my się zastanawiamy.
Wie pan co, jakby ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo też nie pracuję w Ministerstwie Środowiska, nie wiem jakie tam są przesłanki ku temu, żeby tego nie wprowadzać. 2024 rok to myślę, że też my potrzebujemy czasu na to, żeby się na taki system przygotować, tak? Bo proszę pamiętać, że to jest bardzo duża inwestycja, to jest zakup maszyn, które trzeba postawić w różnych punktach, one nie są tanie, je trzeba też wyprodukować. Także myślę, że na to potrzeba czasu, żeby się zwyczajnie do tego przygotować. Też inaczej, bo trochę patrząc z perspektywy Warszawy, mamy inne podejście do tematu, tak? Mamy też, pamiętajmy, mamy małe gminy, gdzie mamy sklepy wiejskie, gdzie mamy takie sklepy, w których nie można takiej maszyny wstawić, bo zwyczajnie na nią nie ma miejsca. To się też wiąże z pozwoleniem na odbiór odpadów dla poszczególnych punktów. Także to wszystko, że tak powiem, trzeba dograć, żeby to miało ręce i nogi. Ważne, żeby weszło, bo weszło w całej Europie. I rzeczywiście, no, biorąc pod uwagę to, jaka jest teraz sytuacja na rynku, jeśli chodzi w ogóle o opakowania, o odpady opakowaniowe i realizację obowiązków, ja mówię z punktu widzenia Rekopolu, to fajnie, jakby jeszcze jeden strumień odpadu był, zwiększył się, tak? Bo często te butelki PET po prostu zamiast w żółtym pojemniku lądują w odpadach zmieszanych i one tam zabrudzone też nie zawsze nadają się do tego, żeby poddać je recyklingowi, dlatego no trzymajmy kciuki, że się uda.
No właśnie, bo z tych krajów, które to już wprowadziły, dochodzą też takie raporty, to co najbardziej widać, że po prostu śmieci zniknęły z lasów. Że teraz jak się idzie to w polskim lesie, czy gdziekolwiek, nie wiem, nawet na kanale pływałem żerańskim niedawno i na środku pływała małpka, znaczy butelka po małpce, bo jakiś wędkarz zapewne ją sobie wyrzucił i ona tam tak leży.
Dryfuje.
I to w ogóle, no, wszędzie są te małpki, tu widzimy. Miejmy nadzieję, że system kaucyjny też obejmie w ogóle małpki, bo to...
Tego nie wiemy, zobaczymy, jak to się na końcu okaże.
Wtedy tam lobbyści działają i wydaje mi się, że nie ma w obecnym projekcie uchwały, no ale skoro nie jest przyjęta, to jeszcze może cały
coś
czas można
zmieni.
To dodać, bo to jest chyba największa bolączka, a system kaucyjny działa, to wiemy, z sąsiednich krajów. Też działa na to, że po prostu mniej jest tych opakowań w przestrzeni publicznej.
A czy wie pan co? No ja też tak mi się wydaje, że trochę to wszystko też zależy od naszej kultury, tak? Bo jak pan wyjedzie do Skandynawii, to pan tam papierka na ulicy nie znajdzie nigdzie. Mhm. Jakby u nas pan wejdzie do lasu, i pan grzyba nie znajdzie, ani jagody, ale znajdzie pan 10 butelek PET i 20 butelek po wódce, tak?
No tak.
Także to też trochę zależy od tego, jak my do tego podchodzimy, co mnie bardzo dziwi, dlatego że praktycznie w tej chwili po zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach każdy ma obowiązek mieć podpisaną umowę i płaci za te odpady. Więc nie wiem, jaki jest sens wywożenia czegoś do lasu, skoro i tak za to płacę. To nie są tanie rzeczy, te opłaty nie są niskie, sami wszyscy wiemy, że dużo musimy za to płacić, a mimo wszystko jednak, kurczę, jeszcze są tacy, co tam, nawet dzisiaj widziałam jadąc samochodem, jak kierowca dużego tira wyrzucał jakieś tam butelki czy coś tam przez, normalnie na drodze, przez okno, w ogóle nawet nie, jakby się nie zastanawiał.
No niestety. No ale może jakby te butelki, które wyrzucał, były warte nawet te 50 groszy za sztukę, to by mu się chciało oddać do punktu skupu. Albo też ktoś w lesie znajdzie te butelki i on odda.
I je odda, mhm. Dokładnie. Bardzo dobrym przykładem są działające punkty skupu metali, tak? Tam praktycznie, tak jak pan zobaczy, aluminium w Polsce jest odzyskiwane ze strumienia odpadów komunalnych prawie w 100%, dlatego że ono jest coś warte, że się opłaca, nie wiem, czy to osobom bezdomnym, czy osobom, które chcą po prostu jakoś tam dorobić, przejść przez te kosze na śmieci, przez te śmietniki i zebrać to aluminium, albo jeżeli gdzieś się walają puszki, nie wiem, jest jakaś impreza plenerowa, to jak pan zobaczy, to kończy się impreza i wchodzą ludzie i po prostu wybierają wszystkie puszki, bo one są coś warte.
Na bulwarach nad Wisłą w Warszawie. Ja mam wrażenie, że jest konkurencja o te puszki wśród zbieraczy.
Może tam mają swoje rejony, ja nie wiem, ale rzeczywiście no po każdej imprezie.
No i to pokazuje, że jeśli ten odpad, czy też to opakowanie jest coś warte, to ono po prostu nie zalega później w lesie nad rzeką.
Dokładnie tak.
I stąd ten system kaucyjny, tu apel do ministerstwa. Potrzebny jest jak najszybciej.
Tak.
Ale chciałem też trochę zepsuć na koniec atmosferę. Może na koniec jeszcze ją poprawimy.
Dobra.
Ale, bo doszły takie dane, dla mnie dziwne, ja ich trochę nie rozumiem. To są dane GUS-u za 2021 rok, najnowsze. No, wynika z nich, że statystyczny Polak, każdy z nas, 360 kg śmieci w roku produkuje. Do recyklingu trafia 97 kg, do kompostowania 48, do spalenia 76, aż 139 kg ląduje po prostu na wysypisku cały czas. Czyli największa frakcja z tych 360, 139, to jest oczywiście uśrednione na każdego Polaka, ale mówimy tylko o śmieciach komunalnych, bez odpadów przemysłowych i tak dalej. Czyli to oznacza, że nasze wysypiska powiększają się co roku o 5 300 000 ton śmieci.
Dokładnie, niestety tak. Cały czas mamy to przyzwyczajenie, że wyrzucamy większość odpadów do czarnego worka, a większość z nich powinniśmy wysegregować. Pan powiedział o tych statystykach w kilogramach. Ja tylko powiem, że z roku na rok, to też są dane GUS-owskie, więc tymi samymi danymi się posługujemy, rośnie ilość odpadów produkowanych na głowę na jednego mieszkańca o 4,2%. I jeśli chodzi o to, ile my mamy tych odpadów, tam 358 kg, dobrze mówię, za 2021, tak mi się...
Mi 360 wyszło.
360, to... tak. I pamiętajmy o tym, że to jest jedna z najniższych ilości jeszcze w Europie. My cały czas gonimy Europę Zachodnią, bo rekordzistami są na przykład Duńczycy, którzy 700 kg na głowę produkują, ale oni większość z nich segregują i oni większość z nich poddają recyklingowi. Także nie mamy się co cieszyć, że my tak mało, bo i tak z roku na rok rośnie ponad 4% na osobę, ale u nas na przykład do recyklingu z tych odpadów idzie tylko 26-27%. Podczas kiedy poziomy recyklingu na ten rok, na przykład jeśli chodzi o tworzywo sztuczne, to jest 40%, jeśli chodzi o aluminium 51%, papier 70%. Więc jak z 26% zrobić taką liczbę, tak? Tych odpadów zwyczajnie nie ma czego poddawać recyklingowi. Jest bardzo trudna sytuacja, więc naprawdę zachęcam do tego, żeby porzucić czarny worek, bo tak naprawdę jak wysegregujemy odpady bio, wysegregujemy plastiki dobrze, wysegregujemy dobrze metale do żółtego też, tak? Wielomateriały, papier i szkło, to w tym czarnym worku prawie nic nie powinniśmy mieć. To powinien być najbardziej pusty worek, tak jak, nie wiem, są ludzie, którzy żyją zero waste, że w ogóle odpadów nie produkują. No, to jest bardzo trudne do zrobienia. Ja Państwa zachęcam do tego, żeby czarny worek był przynajmniej pusty.
To tak sobie na koniec właśnie dnia bez śmiecenia zastanówmy się, co tam można jeszcze wysegregować, żeby do tych zmieszanych wszystko nie lądowało, no bo rzeczywiście większość śmieci Polacy wyrzucają do zmieszanych, czyli to już jakby nie jest pytanie, czy segregujemy, bo raczej segregujemy, no jest ten obowiązek segregowania, tylko robimy to po prostu źle.
Tak, robimy to po prostu źle, bo nam się nie chce, bo bliżej mamy tu wyrzucić, bo na przykład dzwony stoją na osiedlu, trzeba zejść, wynieść te śmieci, tak? Bardzo często też słyszymy takie dwa tłumaczenia w zasadzie, bo nie mam miejsca w domu, to jest pierwsze tłumaczenie, na co ja mówię, że w tej chwili jest taka ilość, mnogość pojemników do segregacji, które można ustawić jeden na drugim, obok siebie, segregować są nawet takie torby jutowe, które mają podzielone w środku na poszczególne frakcje, że można tą torbę gdzieś tam upchnąć i segregować zwyczajnie do tej torby. Więc jakby takie tłumaczenie nie za bardzo do mnie przemawia. Drugi niestety powód naszej niesegregacji jest taki, że, i tu mówię o miastach, że altanki są wspólne, każdy wyrzuca tam, co chce, bo jest anonimowy, tak? Niekoniecznie musi wysegregować, bo przecież nikt go nie widzi. Trochę inna sytuacja jest w gminach takich mniejszych, gdzie firmy przyjeżdżają, bo często te worki już są znakowane. I często firma, jak odbiera ode mnie odpady, to wie, że to jest odpad od Stawickiej. I jak ona coś tam źle zrobiła, to dostaje karę. Więc tu się nie jest anonimowym.
Ale tak? To powiedzmy, na Ursynowie pierwsze bloki już w Warszawie też dostały karę. To znaczy na razie zostały naliczone, bo odpowiedzialność zbiorowa została zastosowana, więc może trzeba pilnować siebie i też sąsiada.
Tak jest to na zachodzie robione, ale też trochę odwrócone, bo jest system zachęt. W którymś już nie pamiętam dokładnie, krajów skandynawskich robił to tak, że blok czy tam osiedle, które najlepiej segreguje, dostaje na przykład obniżkę ceny zamieszkania, tak? I to jest realna korzyść dla mieszkańca. I to go motywuje do tego, żeby... Czynszu, dokładnie. I to go motywuje na przykład do tego, żeby segregować, tak? Bo wiem, że będę mógł zapłacić mniej za mieszkanie, więc jakby no też takie, ale też słyszymy taki argument, bo potem przyjeżdża śmieciarka i wszystko wyrzuca do jednego.
Tak.
Teraz to
jedna
już
z wymówek.
W 99% nie jest prawda, dlatego że my tego nie widzimy, bo nie da się zajrzeć do środka śmieciarki, chociaż my w Rekopolu mamy śmieciarkę miecie, do której da się nawet wejść, bo jest śmieciarką edukacyjną, ale do normalnej śmieciarki nie zajrzymy. Tam jest podział na komory. To jest wszystko segregowane do komór i jak przyjeżdża jedna śmieciarka, dlaczego przyjeżdża jedna, a nie pięć, każda po inną frakcję? Dlatego, że te pięć spali dużo więcej, zanieczyści nam środowisko niż ta jedna, gdzie się wyrzuci poszczególne frakcje. Pamiętajmy też, że to, co my wysegregujemy, jak pojedzie do firmy komunalnej, to tam jest jeszcze raz segregowane. To jest dzielone. Dobrym przykładem jest butelka PET. U nas wszystkie butelki PET są w żółtym pojemniku. Żółty pojemnik w firmie komunalnej jest rozsortowywany na poszczególne frakcje, oddzielnie kubeczki, oddzielnie tetrapaki, oddzielnie metal, oddzielnie butelki PET. Butelki PET są potem jeszcze wysegregowywane na poszczególne kolory. I jak się pojedzie do firmy komunalnej, stoją takie wielkie bele przygotowane, żeby jechać do recyklera, to tam mamy butelki niebieskie, butelki zielone, butelki białe oddzielnie. Także to nie jest tak, że jak my wysegregujemy, to to już wszystko na hura do recyklingu, bo też mamy różne na przykład rodzaje tworzywa. Inaczej poddaje się recyklingowi butelkę PET, inaczej innego rodzaju tworzywo i też do innych celów one służą później, tak? Jak są poddane recyklingowi. Także
A nakrętki warto zbierać osobno, tak jak w wielu miejscach pod szkołami są teraz?
Ja bym nie zachęcała, dlatego że jeżeli są prowadzone takie zbiórki, to okej. Okay. Natomiast no, powoli wejdą niedługo przepisy, które będą mówiły, że nakrętki mają być przytwierdzone do butelki i będą nieodłączną częścią butelki. Także już wtedy nie będzie można ich...
W systemie kaucyjnym oddajemy zakręconą butelkę.
Oddajemy, dokładnie. Poza tym pamiętajmy też o tym, że jeśli mamy butelkę PET, teraz ją segregujemy, to najczęściej ją zgniatamy, tak? Jeśli ją zakręcimy, ona nam się nie rozpręży i zostanie zgnieciona. Zresztą generalnie taka zasada, że co państwo możecie, nie zachęcam oczywiście do zgniatania szkła, ale co państwo możecie zgnieść, czy karton, czy puszkę, macie dwie nogi, więc to spokojnie wystarczy, czy butelkę PET, czy cokolwiek, to po prostu zgniatajmy, mniej miejsca zajmie nam w pojemniku, w worku. Będzie
i
łatwiej.
Potem mniej w śmieciarce.
Tak jest.
W 2023 roku to, że się segreguje, nie jest już powodem do dumy, to jest oczywistość. Trzeba po prostu dobrze segregować czarny worek, czyli zmieszane, mieć jak najmniejszy, jak najwięcej rozdzielać na pozostałe frakcje. Ja się nazywam Jakub Chełmiński. Dziękuję bardzo mojej gościni, pani Aneta Stawicka z organizacji odzysku opakowań Rekopol.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.